Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Naszymi gośćmi są profesor Janusz Górski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Elżbieta Pałasz.
Dzień dobry.
I mam w ręku piękną książkę przez państwa przygotowaną. Czysty warsztat, biblioteka pod redakcją Janusza Górskiego, sztuka książki. Janusz Górski, Elżbieta Pałasz. Słyszałem, jak sowa woła moje imię. Bardzo tajemnicza jest ta okładka i niepokojąca. I trzeba książkę otworzyć, żeby się dowiedzieć, że jest to opowieść o Marianie Stachurskim.
Co też nic nikomu nie powie.
Właśnie. Więc porozmawiamy o Marianie Stachurskim, o tej książce, o tym, jak ona powstała. Myślę, że do wyjaśnienia tytułu, czyli Słyszałem, jak sowa woła moje imię, dojdziemy w odpowiednim momencie, tak jak autorzy tu obecni tej książki, też w odpowiednim momencie właściwie tak suspensowo nam te informacje przekazują. No ale sam Marian Stachurski, jest tu na czwartej stronie wyjaśnienie, że najpierw to miał być album po prostu poświęcony jego twórczości. Grafika, który, cytuję, zaprojektował bodaj najwięcej okładek w historii polskiej książki, jest autorem plakatów ponad 200 kart pocztowych, ilustracji dla dzieci, dorosłych. Miał chyba jedną wystawę za życia w Londynie. I ogólnie rzecz biorąc jest, nie wiem, czy zapomniany, czy mało znany. Panie profesorze.
Kompletnie zapomniany. Wystawa była w Instytucie Polskim, kameralna, przedstawiająca dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt prac. Twórcy polskiej sztuki książki po II wojnie światowej zostali zupełnie zapomnieni. Ci, którzy zajmowali się równolegle plakatem, jak Jan Młodożeniec, przetrwali w pamięci przynajmniej elit naszego kraju, jako plakaciści. Natomiast Młodożeniec był, myślę, lepszym projektantem okładek i lepszym projektantem książek niż plakatów. I ta część jego twórczości przepadła. I to dotyczy właściwie wszystkich, którzy wtedy te książki projektowali. Ja w mojej serii Sztuka Książki przybliżam sylwetki tych, którzy zasługują na to, żeby przypomnieć ich, a zarazem, którzy dzisiaj znani są, powtórzę, jeśli w ogóle są znani, ze swojej twórczości plakatowej. Stachurski miał to nieszczęście, że jego plakaty były narracyjne i w czasach polskiej szkoły plakatu, kiedy najwyżej ceniona była błyskotliwa metafora, te plakaty były oceniane przez krytykę no, jako nie najlepsze, jako nieudane, jako takie, w których autorowi nie udało się znaleźć takiej właśnie celnej syntezy w jednym znaku, w jednej plamie. A taka była natura tego artysty. On nie lubił skrótu. On lubił opowiadać, on lubił gawędzić. I sprawiedliwość spotkała go po latach, ponieważ dzisiaj jego plakaty są bardzo chętnie kupowane przez kolekcjonerów, bo one są dekoracyjne, bo opowiadają jakieś historie, bo są ciekawe i można na nie patrzeć nawet dłużej i zastanawiać się nad tym, jakie losy są tych bohaterów, którzy są przedstawieni. One oczywiście są przegadane, ale dzisiaj, kiedy je oglądamy jako dzieła sztuki użytkowej, już tej funkcji promocyjnej nie muszą pełnić. One dzisiaj pełnią funkcję dekoracyjną.
No, o jednym takim plakacie filmu W samo południe rozmawia pan tutaj z jedną z córek artysty i w ogóle ta książka składa się ze wspomnień, rozmów i oczywiście reprodukcji prac, plakatów, okładek, pocztówek. Te wspomnienia i rozmowy, począwszy od dzieciństwa, wojna, Ukraina, to są wspomnienia córek, drugiej żony. I tak czytałam sobie i myślę, no jak to? To był listonosz czy leśniczy? To na co umarł dziadek i tak dalej. Nawet pewne nieścisłości, jak rozumiem, celowo tu zostały zachowane.
Tak, tak, bo to pokazuje paradoksalnie, że to są prawdziwe wspomnienia. Bo jedna córka tak zapamiętała, druga córka trochę inaczej. I to wydawało mi się ciekawe. Ta prawda, która przebija z tych rozmów, z tych wspomnień. No one same żałowały, że tak mało wiedzą, ponieważ ojciec nie chciał się dzielić tymi wspomnieniami dramatycznymi z czasów wojny. I niewiele powiedział córkom i w związku z tym one niewiele wiedzą, a też nie pytały, no bo młody człowiek raczej się nie interesuje takimi sprawami. I teraz właśnie bardzo żałowały tego.
Dramatyczne życie. i taka bardzo fascynująca i tajemnicza postać Mariana Stachurskiego, bo z jednej strony go widzimy na przykład w tym pierwszym okresie powojennym, kiedy już skończył studia, tworzył, pracował w czytelniku, obracał się w towarzystwie i wiele jest takich wspomnień, że się tak przebierał, że kiedyś przebrał się za ptaka i robił kupy farbą na jakimś, że z dziećmi tak wspaniale,
na prawda, balu,
jest na balu, tak. Dzieci wspominają, no i pierwsza żona Hanna, która jak się wydaje była jego partnerką rzeczywiście i w pracy, i w życiu. I to był taki piękny okres. No, potem bywa różnie, ale fascynująca postać, panie profesorze. Z dramatycznymi zwrotami w akcji, że tak powiem.
To znaczy, Stachurski okazał się człowiekiem tajemniczym, czy nieodkrytym jako człowiek, dopiero wtedy, kiedy poznałem bliżej jego historię. Zaczęła pani od tego, że miał to być album. Może nie album, ale monografia poświęcona twórczości z zakresu grafiki projektowej, czyli plakaty, karty świąteczne i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem rozmawiać z Dorotą Stachurską, drugą córką artysty, z pierwszą jeszcze żoną, która, dodajmy, zmarła przed ukończeniem 30 roku życia, osieracając dwie dziewczynki. Zacząłem rozmawiać z Dorotą Stachurską i nagle ze zdumieniem przekonałem się, że historia życia Mariana Stachurskiego to jest dramat, który jest porównywalny z dramatem życia Beksińskiego, który dzięki książce, książkom nawet, filmowi, stał się dzisiaj dość znany Polakom. Natomiast losy Stachurskiego są podobnie powikłane i jeszcze bardziej dramatyczne. Kończą się jeszcze bardziej dramatycznie. Wydaje się, że to niemożliwe, że Beksiński zamordowany przez dwóch małoletnich sąsiadów, to jest już jakiś absurd. Natomiast myślę, że śmierć samobójcza Stachurskiego przekroczyła te granice. I kiedy ten los Stachurskiego poznałem, poprosiłem do współpracy Elę, bo mnie to przerosło. Bo musiała to być książka, która opowiadała o życiu. Już nie o twórczości, ale o życiu. I ta historia w naszych pierwszych planach miała narastać trochę jak horror. Od niewinnych początków coraz bardziej atmosfera się zagęszcza, coraz bardziej czujemy, że to się nie może dobrze skończyć i puenta. Ela może coś powie o tym, dlaczego nie do końca się to udało, ponieważ gehennę przeszła przy pracy nad tą książką.
Ja tylko jeszcze powiem, że mnie z kolei Witkacego trochę przypominał w tych swoich przebierankach, które tu nie są udokumentowane, tak jak u Witkacego, na zdjęciach. Natomiast tak go sobie wyobrażałam, prawda, że on się w taki sposób bawił, bardzo prowokacyjny, i tak traktował do pewnego stopnia rzeczywistość. Ale czemu się do końca nie udało, żeby to była aż taka opowieść?
Mówimy, Elu, wprost, nie ukrywamy niczego.
To prawda, że była to gehenna. No, dlatego, że prawda o życiu Stachurskiego jest, a właściwie o jego śmierci, no jest taka bardzo drastyczna. To, w jaki sposób on to samobójstwo popełnił. I na początku pierwszy tekst tej książki tej prawdy nie ukrywał. Było tam dokładnie powiedziane, co i jak, łącznie z listem prokuratora, w którym były opisane okoliczności tej śmierci bardzo dokładnie, łącznie ze wspomnieniami dwóch córek. Ale potem, no potem obie panie doszły do wniosku, że to jednak nie powinno ujrzeć, obie córki, że nie powinno to ujrzeć światła dziennego i wycofały te wszystkie treści, które dotyczyły okoliczności samobójczej śmierci. Nawet to słowo nie mogło paść. Zostało to zastąpione taką metaforą, że zadał sobie ranę. I dla mnie to było właśnie straszne, ponieważ jakby cały sens tej książki, moim zdaniem, był w tym, on jako twórca, jego tragedia, jego dramat, to wszystko było pokazane wprost. I myślę, że że jest to tak wybitny artysta, że jeżeli dotrze jakoś do ludzi, że jakie wspaniałe rzeczy tworzył, i ktokolwiek zechce się potem zajmować tym, zechce poznać jego osobę i twórczość, to nie będzie miał się na czym oprzeć, ponieważ moim zdaniem ta książka miałaby być taką prawdziwą, szczerą biografią, bo tylko takie mają sens. A powstało z tego takie dzieło okaleczone, ocenzurowane, wykastrowane nawet, mogłabym powiedzieć. Ponieważ no, bardzo, bardzo ważne, prawdziwe rzeczy zostały usunięte. Ale nie chciałabym przez to powiedzieć, żeby państwo nie czytali tej książki, ponieważ mimo usunięcia tych fragmentów, ona i tak jest
wstrząsająca.
Tak. Bo no, życie tego artysty jest takie. A kto będzie chciał się dowiedzieć, to mam nadzieję, że się dowie, co się tam tak naprawdę stało.
Mhm. To znaczy, ja od razu powiem, co się stało, ponieważ w książce nie mogłem tego zamieścić, ale znam te relacje także z dokumentu prokuratury. W związku z tym mogę opowiedzieć. Marian Stachurski w okresie ostatnim swojego życia był już w bardzo głębokiej depresji. Kiedy miał 40 lat, zakochała się w nim 48 lat. Zakochała się w nim młoda dziewczyna, 22-letnia. Poznał ją w Kazimierzu, ona tam sprzedawała obrazki. Ładna dziewczyna, jest jej zdjęcie w książce. I proszę sobie wyobrazić, że ona chciała wyjść za niego za mąż. Ona mówiła, że go kocha, a on jej nie chciał. On już był w tak głębokim dole, że już nic go nie mogło uratować. W ostatnim okresie życia koledzy załatwili mu pracę w wydawnictwie po to, żeby jakoś mógł sobie radzić, wiązać koniec z końcem, bo wtedy już bardzo słabo zarabiał. Pobił się tam z kimś i wyleciał z tego wydawnictwa. I w ostatnie miesiące życia spędził już właściwie w takim głębokim dole. Ostatni wieczór wyglądał tak, że najmłodszą córkę, która miała 11 lat, odprowadził do Parku Morskie Oko. Tam jest pałacyk, w którym ona uczęszczała na lekcje muzyki. I on ją tam zostawił. Wypił kawę w kawiarni, wyszedł do parku i tam przy alejce, nie schował się gdzieś w krzakach, przy alejce, którą ona miała wracać do domu, stanął, zdjął okulary, wyrwał jedną z części oprawek, to co za ucho się chowa, za usznik, i ten to coś wwiercił sobie w serce, kręcąc jak świdrem. A ponieważ jako młody chłopak był studentem medycyny, równolegle z grafiką studiował medycynę na akademii i po pół roku zdecydował, że jednak będzie grafikiem, to wiedział, co robi. Wiedział, co robi. Dziewczynka skończyła lekcję, tata nie wraca, czekała do wieczora, do zamknięcia tego domu kultury i wracała przez park tuż koło miejsca, gdzie on leżał. Szczęśliwie było ciemno, nie zobaczyła go. Następnego dnia puka do ich domu milicjant i zabiera obie córki, tą małą i średnią, na komisariat. I tam wchodzą, a ktoś z kąta sali krzyczy tak: a to te córki samobójcy przyszły. Tak się dwie dziewczyny dowiadują o tym, że ojciec popełnił samobójstwo. Mhm. Także to...
Pewna część tej historii tu jest. Znaczy jest lekcja muzyki, ta wizyta na komisariacie, to jest powiedziane. No i też są rozmowy właśnie o depresji, są wspomnienia i są prace. I są sygnały, jakie on też dawał, wysyłał. Takim sygnałem była właśnie książka Słyszałem, jak sowa woła moje imię, jeśli się dokładnie przetłumaczy, prawda, którą on dał córce. Bo to jest opowieść, w której właśnie, jeśli się słyszy, jak sowa woła twoje imię, to umrzesz, tak? Czyli jest to taki sygnał śmierci. I tu jest na okładce też jego praca, która... No. Ale w ogóle możemy obserwować tutaj chyba, domyślam się, że też tak to zostało ułożone, że w którymś momencie ten mrok bardzo silnie się pojawia w jego pracach. Jest taka praca, którą wiemy o tym, on wyrzucił książkę po otrzymaniu od wydawcy do kosza 07 z takim ptakiem, prawda? Że dostał i zobaczył, to córka opowiada. Mówię, że tato tak spojrzał, wyrzucił do kosza, nie widział mnie, ja to potem wzięłam, a to był taki piękny ptak w klatce. I cała seria takich prac, które rzeczywiście robią wrażenie po prostu... No nie wiem, czy można powiedzieć depresyjnych, ale dramatycznych bardzo.
Można tak powiedzieć. No. Depresyjnych.
No jest to o tyle takie wstrząsające dla wszystkich to było, wiadomość o jego śmierci samobójczej, ponieważ on był postrzegany jako król życia. Był bardzo przystojny, elegancko się ubierał. Kobiety za nim szalały. I jego koledzy, Władysław Brykczyński, Józef Wilkoń, którzy byli jego rówieśnikami i no, przyjaźnili się, opowiadają o tym ogromnym wstrząsie, że jak to w ogóle do tego doszło, jak to się stało, że że lubił żartować, że zawsze był taki optymistyczny. Co prawda Władysław Brykczyński sobie przypomniał, że czasami rzeczywiście miał takie chwile, kiedy był zamknięty w sobie, no ale to mijało i w towarzystwie brylował i żartował i no nie mogło im się to w głowie pomieścić. To, co się stało.
No, jest tutaj opowieść właśnie o sygnałach, potem o jego śmierci, taka łagodniejsza niż to, co usłyszeliśmy przed chwilą. Ale jest też opowieść o całym jego życiu. Właśnie wojna, Ukraina, te wspomnienia przerażające, a potem jednak taki chyba piękny czas z pierwszą żoną. Zdjęcia z mieszkania, z dziećmi, opowieści o wspólnej pracy, o wspólnych dyskusjach nad projektami, o takim tandemie. Też no, trochę taka, nie wiem jakby to powiedzieć, mnie poruszająca historia jego drugiego małżeństwa. On się ożenił z dziewczyną, stewardessą, która go właśnie, znaczy... Nie chcę powiedzieć utrzymywała, bo on też pracował, no ale ona zarabiała straszne pieniądze, a on nazywany tu utracjuszem właśnie wszystko, co miał, także rzeczy bardzo osobiste, pamiątki rodzinne, to on wszystko potrafił rozdać i wszystko rozdawał. Także na kobiety wydawał. Taka postać bardzo, no niejednoznaczna bym powiedziała.
Natomiast ja bym powiedział, że ta książka, gdyby została opublikowana w wersji, którą myśmy sobie wyobrazili z Elą, byłaby takim memento i sygnałem, jak dramatyczna może być depresja. Jak my, ludzie, którzy jej nie znamy z doświadczenia, nie doceniamy jej siły przemożnej, która kogoś, kto ma wszystko, ciągnie w wir i nie pozwala mu na ucieczkę. A zarazem jest to ktoś, kto jest genialnym artystą. Czyli, że ona może iść równolegle. Choroba się rozwija, a zarazem ktoś, kto na tę chorobę cierpi, jest bardzo twórczy. Być może jego siły twórcze w jakiejś części były tym paliwem napędzane. Tą chorobą, nie wiem, bo w jego okładkach, w których zawsze bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo szczegółów, postaci, one się kłębią, przewracają.
Ale też bardzo
tak
kolorowych, prawda? Czyste kolory w dużej
tak,
ilości.
Tak, bardzo kolorowych, zgadza się. Mm-hmm. Jest coś niepokojącego. One są atrakcyjne, ale w bardzo wielu czuje się coś niepokojącego.
Ale też jego twórczość, no ma tam, jakieś tam okresy tu są opisywane, prawda? I był taki moment, kiedy on już sam niechętnie tworzył, z trudem. Wydaje się, że śmierć jego pierwszej żony była takim momentem, który... Ale to trudno teraz dociekać, a co by było gdyby i czy to rzeczywiście tak wyglądało, prawda?
Trudno dociekać, dlatego że kiedy żona pierwsza umarła, on jeszcze był młody. On też miał 32 lata, o ile pamiętam. W związku z tym jeszcze potem zrobił wiele bardzo dobrych projektów. Natomiast na pewno wszystko się zmieniło, kiedy jego pierwsza żona umarła. Znowu, to jest historia, która mnie, jako kogoś, kto ją poznawał z relacji osób trzecich, nauczyła tego, co kiedyś w swoim filmie Kurosawa pięknie opisał, jak bardzo kilka relacji, kilku osób, które były świadkami jakiegoś zdarzenia, jak te relacje się różnią. I tutaj nagle się okazuje, że te relacje, które miałem okazję wysłuchać, były niespójne. Już po wydaniu książki rozmawiałem z Joanną Grabiańską, która przyjaźniła się ze Stachurskim, która powiedziała, że ta pierwsza żona też była trochę niezrównoważona psychicznie. Czyli, że być może, a czym nie wspomniały córki, żadne, ani jedna, ani druga nie wspomniała. Natomiast kiedy się zamieszczone w tej książce zdjęcie Wojciecha Zamecznika ogląda, zrobione na balkonie ich domu przy ulicy Niedzielaka w Warszawie, to widać w jej oczach jakiś niepokój. Jakiś rodzaj czegoś, co może się wydać nawet chorobliwe.
Coś w tym jest. Rzeczywiście, ja nie wiedząc o tym zupełnie, nie mogę tego zdjęcia zapomnieć, bo on z profilu gdzieś tam, dzieci jak dzieci, cudowne, prawda? A ona piękna, bo była rzeczywiście, ale jakaś taka przygarbiona, spięta, dziwna, jak z rysunków Schulza taka, prawda? Postać. Jest tu bardzo wiele reprodukcji. To głównie ze zbiorów jednej z córek, prawda?
Doroty.
Ale jest też informacja o tym, że plakaty to palono w kinach, że jak to się zachowało, to wszystko, co on stworzył. Okładki książek, to w jakiej części, że tak powiem, jest jeszcze gdzieś na świecie?
To znaczy, jeśli chodzi o projekty okładek, to bardzo wiele ocalało, dlatego że tutaj trzeba oddać honor wydawnictwu Czytelnik. Wydawnictwo od kilku lat wysyła albo autorom, jeśli jeszcze żyją, albo spadkobiercom autorów te projekty, które zachowały się w archiwach czytelnika. I w czasie, kiedy ja pracowałem nad książką, Dorota Stachurska dostała kilkadziesiąt projektów okładek z archiwum czytelnika. Wcześniej miała swoich też zbiorów całkiem sporą ilość. W związku z tym, jeśli chodzi o oryginały prac Stachurskiego, w jej dyspozycji jest no, na pewno ponad sto kilkadziesiąt oryginałów projektów. Wręcz powinno się je pokazać, bo oprócz tego, że widać, jak one były malowane, to jeszcze są tam bardzo zabawne w tej książce, którą z Elą zrobiliśmy, są reprodukowane takie paspartu, na których są adnotacje dla drukarni, albo na przykład uwagi, proszę nie niszczyć oryginału, proszę uważać, bo to jest cenne, proszę zwrócić oryginał i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To jeśli chodzi o oryginały, to archiwum córki, one nadal pozostają. Natomiast druki, no tu szczęście, że książki nie były drukowane w nakładzie 5 egzemplarzy, tylko 10 tysięcy. W związku z tym do dzisiaj można na Allegro kupić nawet w niezłym stanie książki z projektami okładek Stachurskiego i do dziś można je produkować, co myśmy robili.
Ja pamiętam Lema ze swojego dzieciństwa, chociaż to były książki już wtedy archiwalne, można powiedzieć, już miały kilka lat.
Ale o tym, jak to płodny był grafik, świadczy to, że w zasadzie, mimo że mamy taką listę w Excelu jego autorstwa, jego okładek, to ciągle znajdujemy nowe. I ja już mam taki rodzaj hobby czy sportu, że jak jestem w antykwariacie i coś mi się wydaje, że to może być Stachurski, to zaglądam i rzeczywiście zdarza się znajdować zupełnie jeszcze niewpisaną do tej naszej tabelki w Excelu okładkę. Także
czyli tak, oprócz tej historii życia też odkryłaś dla siebie chyba go bardziej jako artystę, co? Bo to tak, było opatrzone, tak. Ale tak nieświadomie opatrzone niektóre te jego
niektóre
pracy.
Były opatrzone, ale niektóre nie. No on oprócz tego, że robił okładki, to jeszcze ilustrował, także książki dla dzieci z jego ilustracjami. To było bardzo ciekawe odkrycie.
I powstała fascynująca książka. Słyszałem, jak sowa woła moje imię. Autorstwa Janusza Górskiego i Elżbiety Pałasz, którzy o niej opowiadali i to jest opowieść w słowie i obrazie o Marianie Stachurskim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Iwona Borawska i Jacek Puchalski.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.